Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Tatiana Slowi, dobry wieczór w Razem Łatwiej. Dziś moimi Państwa gościem będzie Fundacja Trzeźwość, informująca o szkodliwości alkoholu. Wiadomości, które przekazuje, to fakty zarówno te dobrze nam wszystkim znane, jak i te, o których wciąż trzeba uświadamiać.
Też przyszły tatuś powinien na 3 miesiące przed planowaną ciążą odstawić alkohol. Młody pan o mało się nie załamał, a starszy spojrzał na niego i powiedział: ale informować trzeba, poinformuję swojego młodego, miał na myśli syna.
Mówi dr Grażyna Remaszewska, lekarz-psychiatra, obecnie kierująca Fundacją Trzeźwość.
Badania wśród młodych kobiet udowodniły, że jedną z głównych przyczyn tego, że kobiety w młodym wieku sięgają po alkohol, są niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa.
Dodaje dr Katarzyna Wiśniewska, lekarz specjalista terapii uzależnień, członkini Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. W studiu Radia Gdańsk spotkałam się z nimi, by porozmawiać o uzależnieniu od alkoholu, szczególnie wśród młodych kobiet.
Zdecydowanie mamy w tej chwili coraz więcej badań, które pokazują, że picie alkoholu etylowego przez kobiety różni się od picia alkoholu przez mężczyzn. Wynika to między innymi z biologii kobiety, mianowicie po spożyciu tej samej dawki w przeliczeniu na masę ciała kobiety mają wyższe stężenie etanolu we krwi niż mężczyźni, ponieważ mają procentowo wyższą zawartość tkanki tłuszczowej, która utrudnia rozkład alkoholu, ale też niższą zawartość płynów w organizmie, w których alkohol się rozpuszcza. Przez to szybciej u kobiet alkohol dostaje się do krwi. Innymi słowy, pijąc tyle samo w przeliczeniu na masę ciała, kobieta szybciej będzie miała wyższy poziom etanolu we krwi, a to też skutkuje długoterminowo tym, że występuje coś takiego jak efekt teleskopowy, mianowicie, że jest szybsza progresja od nadużywania alkoholu do uzależnienia u kobiet, ale też o wiele szybciej występują u nich szkody zdrowotne i to właściwie w każdym obszarze. Na przykład kobiety uzależniają się minimum o 5 lat szybciej niż mężczyźni i objawy marskości wątroby mogą wystąpić u kobiety po 5 latach, u mężczyzn po 10-20 latach. Bardzo dużym zagrożeniem jest wzrost ryzyka wystąpienia raka piersi, nawet przy niewielkim, ale regularnym spożyciu etanolu. U kobiet częstsze są głębokie depresje i silne stany lękowe. Kilkakrotnie częściej uzależnione kobiety podejmują próby samobójcze niż kobiety niepijące.
A jak to jest z przyznawaniem się pań do problemu alkoholowego? Czy kobiety w ogóle się do takiego problemu przyznają?
Ja może powiem tak w szerszej perspektywie. Kobiety, mimo że coraz więcej piją, bo statystyki są bardzo niepokojące, w latach 90. spożycie alkoholu w Polsce wynosiło od 6,5 do 7 litrów na statystycznego mieszkańca czystego alkoholu. To teraz jest ponad 9, a według WHO Polacy powyżej 15 roku życia piją prawie 12 litrów. Ostatnio Polacy piją więcej piwa niż kiedyś, ale zapominają, że w jednej szklance piwa 250-mililitrowej jest tyle samo alkoholu, co w kieliszku wina i w kieliszku wódki, więc z punktu widzenia ilości wypijanego alkoholu to jest to samo. Ale zmierzając do odpowiedzi na Pani pytanie, jak to jest z przyznawaniem się. Generalnie nie tylko kobiety, ale też mężczyźni z powodów takich mechanizmów psychologicznych przy uzależnieniu niechętnie się przyznają nawet przed sobą, że mają problem z alkoholem, ale kobiety, które nie są uzależnione, ale na przykład piją nawet niewielkie ilości alkoholu w ciąży, to na pytanie, czy spożywają alkohol, najczęściej mówią, że nie, a wiem to od położnych. Więc tutaj jest jakby taka podwójna moralność, bo z jednej strony jest duże społeczne przyzwolenie w Polsce na picie alkoholu. No wyobraźmy sobie jakąś imprezę bezalkoholową, no to ludzie na tej imprezie pewnie dziwnie by się czuli, że nie ma alkoholu, a z drugiej strony no gdzieś czują, że chyba coś jest nie tak, no bo położne twierdzą, że na pytanie, czy piła pani alkohol, odpowiadają, że nie. Natomiast badania przeprowadzone w Gdańsku w 2014 roku wykazały, anonimowe badania, że co trzecia kobieta spożywała alkohol w czasie ciąży.
Chciałabym zwrócić uwagę na to, że w naszym kraju dotychczas funkcjonowały i jeszcze nadal funkcjonują, choć zmieniają się dzięki też takim filmom jak na przykład Zabawa Kingi Dębskiej, stereotypy dotyczące kobiet i z jednej strony, tak jak pani doktor powiedziała, że jest przyzwolenie na picie, ale nie na picie kobiet. I tutaj wypowiedź z jednej z kobiet, która powiedziała, ja się nie przyznam, bo będą na mnie patrzeć jak na trędowatą, gdzie kobiety odczuwają często bardzo silny wstyd, poczucie winy z powodu problemów właśnie związanych z używaniem substancji, ale i przez to dużo później zwracają się o pomoc, ale często też ich problem jest bagatelizowany albo niedostrzegany przez otoczenie i tutaj też szczególną widzę rolę lekarzy rodzinnych, ponieważ często to właśnie im kobieta może jako pierwszym powiedzieć, że ma problem, ale byłoby dobrze, gdyby lekarz zapytał, dlatego że kobieta sama z siebie często się nie przyzna, właśnie powie o problemach z nastrojem, z depresją, z lękami, dostanie na to leki, a jeśli lekarz nie zapyta o to nadużywanie alkoholu, to może się nie dowiedzieć i wtedy bardzo często występujące u kobiet właśnie zarówno picie alkoholu, jak i przyjmowanie leków zmieniających nastrój albo uspokajających.
Jeszcze chcę tutaj dopowiedzieć, że kobiety niechętnie przyznają się do spożywania alkoholu, ale z drugiej strony kobiety, które w ogóle nie używają alkoholu, są abstynentkami, skarżą się, że mają niełatwe życie, bo muszą się tłumaczyć. Jeżeli jest jakaś impreza i wszyscy piją alkohol, niekoniecznie upijają się, a ktoś nie pije, to jest pytanie, a to w ciąży jesteś, antybiotyk bierzesz. Także czytałam różne wypowiedzi w internecie kobiet, które wręcz skarżyły się na to, że one muszą się tłumaczyć, że nie piją alkoholu.
Tym bardziej pytanie, a co w ciąży jesteś w przypadku kobiety, która może się starać o ciążę, jeszcze nie wychodzi, ale dba o siebie. I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu. Bardzo dużo mówi się o tym, że picie w ciąży szkodzi. Natomiast niewiele mówi się o tym, że picie przed tym okresem ciąży i to zarówno u pań, które w tej ciąży chodzą i to u panów, którzy w jej powstaniu uczestniczą, także szkodzi.
W tej chwili już wiemy, że żeby mieć stuprocentową pewność, że nasze dziecko nie ucierpi z powodu alkoholu, to trzeba odstawić go 3 miesiące przed planowaną ciążą. Dlaczego? Ponieważ alkohol nie tylko powoduje wady u rozwijającego się dziecka w łonie matki, ale też może uszkodzić geny. Plemnik tworzy się 70 dni, natomiast komórka jajowa dojrzewa 85 dni. Każda kobieta rodzi się już z bardzo dużą ilością komórek jajowych, ale one są niedojrzałe. I co miesiąc dojrzewa jedna komórka. I to dojrzewanie trwa 85 dni. I w tym czasie i plemnik tworzący się, i dojrzewająca komórka jajowa są szczególnie wrażliwe na tak zwane mutageny, czyli takie substancje, które mogą prowadzić do uszkodzenia genów. Alkohol, jak się detoksykuje w organizmie człowieka, to przechodzi przez taką fazę aldehydu octowego i właśnie aldehyd octowy jest silnym mutagenem. Chcę też zwrócić uwagę na to, że już coraz więcej kobiet wie, że ciąża zero alkoholu, ale wiem od położnych, że około 50% ciąż to są ciąże nieplanowane. I coraz częściej też spotykam się nawet w internecie z wypowiedziami kobiet, które odstawiły alkohol w momencie, jak się dowiedziały, uświadomiły sobie, lekarz potwierdził, że są w ciąży, ale wcześniej, nie wiedząc o tym, piły. I ja może tutaj zacytuję taką krótką wypowiedź konkretnej pani, żeby jakoś to zilustrować. To było wesele mojej siostry w kolejnym dniu poprawiny, tydzień wcześniej wieczór panieński. Wszystkie te wydarzenia były pełne szczęścia, śmiechu i niestety alkoholu. Nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Do lekarza poszłam 2 miesiące później. Dziś, po ponad 10 latach, wracam do tamtych dni i myślę, czy mogłam zrobić inaczej? Wtedy nikt nie mówił o FAS. Nikt nie przestrzegał kobiet, które są lub mogą być w ciąży. Oczywiście mam poczucie winy, że moje dziecko urodziło się z FAS.
W czwartej edycji kodeksu europejskiego walki z rakiem w przypadku ograniczeń picia alkoholu do tej pory dopuszczano jednego drinka dziennie. Właśnie ta czwarta edycja zaleca zupełną abstynencję jako najlepszą metodę prewencji w przypadku nowotworów zależnych od alkoholu, takich jak na przykład rak języka, gardła, krtani, przełyku, piersi, żołądka, wątroby, trzustki i płuc, ale też innych. A tutaj warto dodać, że estrogeny nasilają działanie aldehydu octowego, który jest właśnie tym bardzo silnym kancerogenem, o którym wspomniała pani doktor.
Żeby tak bardzo dosłownie zilustrować, czym jest aldehyd octowy, to jest to, po czym nas głowa boli dnia następnego.
Tak jest, to jest to, co może wywołać objawy tak zwanego kaca, ale nie tylko.
Chcę uzupełnić, że każdy teratogen, a alkohol jest teratogenem, czyli taką substancją, która może potencjalnie wywołać wady u płodu, teratogen to jest słowo pochodzenia greckiego od słowa teraton, potwór, może, ale nie musi. My nigdy nie wiemy, czy u danej kobiety dojdzie do uszkodzenia jej dziecka, jak będzie pił alkohol, czy nie. W związku z tym jedyną 100% pewność, że moje dziecko nie ucierpi z powodu alkoholu, to jest wtedy, kiedy będę zupełną abstynentką.
No bo to nie jest tak, że tylko kobietom, które są alkoholiczkami i mają ten problem alkoholowy silny, rodzą się dzieci z fasem.
Oczywiście, bo za fas nie odpowiada uzależnienie, tylko odpowiada uszkodzenie dziecka w łonie matki przez alkohol. I nie jest ważne, czy kobieta pije, bo jest uzależniona, czy kobieta pije, no bo była na imprezie.
Teraz porozmawiajmy jeszcze troszeczkę o, można powiedzieć, przesądach związanych z alkoholem w ciąży. Do dziś jeszcze kobiety słyszą zazwyczaj od starszego pokolenia, że czerwone wino jest dobre dla kobiety w ciąży na krew.
Niestety te mity, stereotypy i przesądy nadal funkcjonują. Najlepszy dowód na to jest też wynik badań, właśnie te, które cytowałam w 2014 roku, gdzie kobiety przyznawały, że były częstowane alkoholem przez osoby bliskie. 40% ankietowanych kobiet powiedziało, że najbliżsi częstowali je alkoholem. No najczęściej właśnie dlatego, że taki funkcjonuje mit, że czerwone wino poprawia krew. Bierze się to stąd, że dopiero w połowie ubiegłego wieku odkryto, że łożysko, które zatrzymuje wiele szkodliwych substancji, nie zatrzymuje alkoholu. Także w połowie ubiegłego wieku niektórzy lekarze nawet stosowali alkohol jako taki środek na zbyt wcześnie rozpoczętą czynność kulczową macicy. Poza tym niektórzy uważają, że taki napój jak piwo to jest napój orzeźwiający, zapominając o tym, że taka sama ilość alkoholu, tak jak mówiłam, jest w szklance piwa jak w kieliszku wina czy kieliszku wódki.
Czym w ogóle jest FAS? Bo czasami go widać, ale czasami tych objawów widocznych nie ma. Natomiast są inne skutki tego uszkodzenia płodu.
W tej chwili używa się raczej określenia FAS-D. na określenie skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Faz D to jest takie określenie, niektórzy mówią parasolowe, czyli to jest takie spektrum wszystkich możliwych uszkodzeń poalkoholowych i w skład faz D wchodzi faz, czyli alkoholowy zespół płodowy po polsku, wchodzi niepełnoobjawowy faz i bardzo duża grupa, którą się określa zależne od alkoholu zaburzenia neurobehawioralne. I w przypadku dzieci, u których diagnozuje się faz, łatwiej jest stwierdzić, że doszło do uszkodzeń, bo są nawet zmiany na twarzy, tak zwane dysmorfie. Natomiast najtrudniej jest rozpoznać te neurobehawioralne uszkodzenia związane z alkoholem, bo u dziecka, w cudzysłowie, tylko jest uszkodzony układ nerwowy. Gdybyśmy zrobili takiemu dziecku badanie rezonansem magnetycznym, to okazałoby się, że u niego występują mikrouszkodzenia mózgu. I jak się to objawia? Dziecko może być nadpobudliwe, nie może się skupić, ma problemy w nauce. I bardzo często te dzieci są diagnozowane jako dzieci z zaburzeniami emocji, zachowania, jako dzieci leniwe, jako dzieci autystyczne, czasami jako dzieci z ADHD, a rzadko jeszcze podejrzewa się, że przyczyną jest alkohol, zwłaszcza, że żeby rozpoznać tego typu uszkodzenie poalkoholowe, to matka musi ujawnić, że piła w ciąży. A tak jak mówiłyśmy, kobiety piją, ale bardzo niechętnie się przyznają. W tej chwili na świecie dąży się już do tego, żeby w przypadku, kiedy są bardzo wyraźne i typowe dla faz uszkodzenia, to rozpoznawać ten zespół nawet wtedy, kiedy nie wiemy, czy matka piła, bo na przykład dziecko jest w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej, albo matka zaprzecza. Też są prowadzone badania, żeby rozpoznawać markery spożywania alkoholu, na przykład badania dotyczące smułki, bo tam też pewne produkty przemiany materii są. Natomiast w przypadku innych zaburzeń jest bardzo ważne, żeby matka powiedziała, bo mechanizm chociażby nadpobudliwości jest inny w przypadku uszkodzenia układu nerwowego dziecka przez alkohol, a inaczej w takim typowym zespole ADHD. Nawet inne leki się stosuje.
Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na dwa aspekty związane z FASD. Mianowicie, jeżeli chodzi o sytuację rozpoznawania, diagnozy i leczenia tego zespołu, to na przykład Gdynia jest w bardzo dobrej sytuacji, dlatego że jest poradnia właśnie diagnozy i leczenia tego zespołu, ale jak mam rozeznanie, jeżeli chodzi o nasze województwo, o mniejsze miejscowości, o wioski, no to jest tym bardzo słabo, o pomoc właściwą dla takich dzieci. To jest jeden aspekt. Drugi dotyczy tego, że te osoby, które kiedyś były dziećmi, teraz są osobami dorosłymi. Coraz częściej rozpoznaję w swojej pracy terapeuty uzależnień oraz lekarza, że po to, aby dobrze pomóc osobie uzależnionej od alkoholu, która może przejawiać różne zaburzenia ze spektrum FASD, to trzeba mieć dobrą diagnozę. Udało mi się to kilka razy wobec swoich pacjentów, a szczególnie jednej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, gdzie nieżyjący już dzisiaj dr Krzysztof Liszcz, autorytet w dziedzinie leczenia, diagnozy i leczenia FAS, pomógł mi właśnie też dzięki poradni gdyńskiej zdiagnozować tą pacjentkę. Już kilka lat nie piję.
Pani doktor od wielu lat jest jednoosobową, można tak nazwać to chyba, Fundacją Trzeźwość.
No tak, kiedy był pisany statut fundacji, to jakoś ustaliliśmy, że może łatwiej będzie kierować tą fundacją, jak będzie zarząd jednoosobowy, więc nawet jest taka rzadko stosowana nazwa zarządca Fundacji Trzeźwość.
To proszę mi powiedzieć, czym się trzeźwość zajmuje? Nazwa już coś sugeruje.
Jeżeli chodzi o fundację, to ja teraz skupiłam się na realizowaniu kampanii, którą zainicjowałam w 2014 roku. Nazwałam tę kampanię Stop FAS i w ramach kampanii prowadzimy szeroko taką edukacyjną akcję dotyczącą uświadamiania ludziom, jak niebezpieczny jest alkohol spożywany w ciąży. Chodzi o to, żeby właśnie kobiety nie piły, żeby nie były częstowane. No i teraz chcemy zrobić taki drugi ważny krok, mianowicie edukować, że nie wystarczy pić w ciąży, kiedy się już wie, że jest w ciąży, ale jeszcze co najmniej 3 miesiące przed ciążą. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 50% ciąż jest nieplanowanych i nie ma stuprocentowo skutecznych środków antykoncepcyjnych, sposobów zapobiegania ciąży, no to najlepiej by było, gdyby kobiety w wieku prokreacyjnym nie piły alkoholu, a jeżeli już decydują się używać alkohol, to żeby wypijały go niewielkie ilości. Bo jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, a nie będzie o tym wiedziała i wypije przysłowiowy kieliszek wina do obiadu, to na pewno skutki dla jej dziecka, o którym nie wie, że ono już się rozwija, będą mniejsze niż jeżeli pójdzie na imprezę, gdzie pozwoli sobie tego alkoholu wypić bardzo dużo. W tej chwili może będzie się udawało poprzez Fundację Trzeźwość realizować taki projekt, który nazywałam Woda tak, alkohol nie, we współpracy z wodociągami, bo zastanawiałam się, jak zachęcać ludzi do mniejszego picia alkoholu. No i pojawił mi się taki pomysł, woda, tak, alkohol nie, a ponieważ teraz woda nieprzygotowana w bardzo wielu miejscach jest zdrowa i wodociągi jakoś promują taką wodę, to może by się udało na przykład łącznie z wodociągami przygotować taką szklankę, woda tak, alkohol nie, sylwetka kobiety w ciąży. No i moje takie marzenie jest, żeby może za jakiś czas na jakiejś imprezie rodzinnej, gdzie się wznosi toast za zdrowie i jest pani, która się spodziewa dziecka, ona wznosi toast właśnie taką szklanką.
Teraz tutaj zapytam pewnie troszeczkę prowokacyjnie. No dobrze, ale to takie trochę niesprawiedliwe. A co z panami?
Jeżeli chodzi o panów, to jak ja zaczynałam pracę 30 lat temu w odwyku, to wtedy uważano, że panowie jak będą pić, to może będą mieć chorą wątrobę, jak będą mocno pić, to mózg sobie zniszczą, natomiast nie wpłynie ich picie na zdrowie potomstwa. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, bo jeżeli panowie piją, a zwłaszcza piją niemało, to zmniejsza się ilość plemników, więc wtedy trudniej im zostać ojcami i plemniki są zmienionego kształtu, są niepełnowartościowe, i też mogą doprowadzić do zmian genetycznych, więc może być tak, że dziecko rodzi się z jakimiś wadami, mama w ciąży nie piła, ale winowajcą jest tata, który nie w czasie poczęcia, ale nawet dużo wcześniej pił i doszło do uszkodzenia genów i te uszkodzone geny przekazał swojemu dziecku.
To raczej nie jest wiedza dosyć powszechna. Jak młodzi mężczyźni szczególnie reagują, kiedy pani doktor mi tłumaczy, jak chcecie mieć zdrowe dzieci, to na 3 miesiące przed trzeźwość.
Powiem, że przeżyłam taką sytuację trochę zabawną, bo napisałam broszurkę dla tatusiów ciążowych i pokazałam tę broszurkę dwom panom. Jeden bardzo młody, 20-kilkuletni, a drugi w średnim wieku. I zapytałam, czy panowie wiecie, że żeby dziecko urodziło się zdrowe, to też przyszły tatuś powinien na 3 miesiące przed planowaną ciążą odstawić alkohol. Młody pan o mało się nie załamał, a starszy spojrzał na niego i powiedział: ale informować trzeba, poinformuję swojego młodego, miał na myśli syna.
Ja Tylko dodam, że nie tylko odstawienie etanolu, ale przede wszystkim też tytoniu przez przyszłe matki i przyszłych ojców jest bardzo ważne dla zdrowia potomstwa. Ale tu jeszcze chciałam dodać taką bardzo ważną rzecz, mianowicie niezwykle istotną rolę rodziny w wychowaniu dziewczynek, później dziewcząt, które stają się kobietami, które sięgają po alkohol. Otóż badania wśród młodych kobiet udowodniły, że jedną z głównych przyczyn tego, że kobiety w młodym wieku sięgają po alkohol, są niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa, gdzie tutaj bardzo podkreślany jest brak odpowiedniej opieki, reagowania na przeżycia dziecka. Traumatyczne doświadczenia, z czego szczególna rola nadużyć seksualnych, wykorzystania seksualnego. Bardzo wiele kobiet, które leczą się z uzależnień, łącznie z osobami, które są obecnie na emeryturze i pierwszy raz w życiu, mówią, że na przykład w wieku nastoletnim, czy gdy były młodymi dorosłymi, zostały wykorzystane seksualnie i od tamtego czasu zaczęły pić, ale również trauma, którą teraz nazywamy traumą zaniedbania, czyli zaniedbania przede wszystkim emocjonalne, ale również oczywiście inne. To są takie ważne przyczyny tego, że młode kobiety sięgają po alkohol.
Może teraz są takie czasy, że jakoś wszyscy są indywidualistami i czasami no, takie hasło jest promowane, kto jest najważniejszy w twoim życiu, ja, że ja mam prawo do wszystkiego, dlaczego będąc młodą kobietą mam odstawić alkohol, że mam myśleć o dobru dziecka jakiegoś potencjalnego, że przecież mnie się od życia to wszystko należy. Więc ja chciałam powiedzieć, że badania bardzo nowe, bo z 2018 roku, znaczy te badania były zakończone w 2016 roku, a były prowadzone przez 25 lat w 195 krajach. Badaniami objęto 28 milionów osób i badania miały na celu ustalenie, jaki jest związek pomiędzy problemami zdrowotnymi a piciem umiarkowanym. Głównie nie nadużywaniem, tylko czy dawki uważane za dawki niewielkie mają wpływ na zdrowie. I co się okazało, że w wyniku tych badań autorzy ustalili, że najbardziej bezpieczną ilością alkoholu dla zdrowia każdego człowieka to jest zero alkoholu. A więc w czasach, w których młode kobiety dbają o siebie, chodzą na siłownię, właśnie piją wodę z kranu, są proekologiczne, czyli starają się jeść warzywa z upraw ekologicznych i piją alkohol, to właściwie zachowują się nieekologicznie.
Coraz częściej jakby mówi się już o problemie alkoholowym i mówi się faktycznie o tym, kiedy ten problem już jest. Jest też stygmatyzacja osób, które mają ten problem alkoholowy, przez co bardzo ciężko im się do tego przyznać. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest moment, w którym powinniśmy zacząć od góry, w którym powinniśmy zacząć od kultury, od tego, że powinniśmy stygmatyzować też tych ludzi, którzy stosują taką retorykę, z której wynika chociażby hasło ze mną się nie napijesz, za mnie się nie napijesz, którzy jako najlepszy pomysł, nawet teraz na zbliżające się święta, traktują flaszkę jakiegoś alkoholu, eleganckiego, mniej eleganckiego, ale jednak.
No mnie się wydaje, że jeżeli uświadomimy sobie, że spożycie alkoholu w tej chwili w populacji 15+, to według WHO w Polsce to jest prawie 12 litrów, to powiem, że czas zmieni czystego spirytusu na głowę mieszkańca powyżej 15 roku życia. No i tak wiele ludzi się zastanawia, czyli ile muszą pić ci, którzy piją za mnie, za panią, za mojego tatę, za panią doktor. Więc wydaje mi się, że czas na zmianę obyczajów, czas, żeby skończyć z terrorem, ze mną nie wypijesz. Ja pamiętam takie czasy, kiedy jedna z moich cioć ze łzami w oczach błagała mnie, żebym ja wypiła za jej zdrowie i patrzyła na mnie jak na kogoś o zimnym sercu, że nie chce wypić za zdrowie. A ja już wtedy w ogóle nie używałam alkoholu, więc czas na zmianę obyczajów i czas na to, żeby używać z powodów zdrowotnych, no innych napojów. No a zmiana obyczajów to jest najtrudniejsza i zmiana mentalności, no ale jeżeli wszyscy nie zaczniemy jakoś myśleć o tym, no to samo się nie zrobi.
No i szczególnie na te zbliżające się święta może warto rozważyć herbatę lub kawę zamiast butelki innego napoju jako prezent na ostatnią chwilę. Warto się nad tym zastanowić. A dzisiejszą audycję zrealizował Stefan Kotiuk, przygotowała i poprowadziła Tatiana Sloli.